Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam serdecznie Państwa i moim gościem jest Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej, ale przede wszystkim, zwłaszcza w kontekście tematu naszej dzisiejszej rozmowy, wiceszef łódzkich struktur Platformy Obywatelskiej. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
A dziś właśnie Platforma kończy, no, teoretycznie pierwszą turę swoich wewnętrznych wyborów. Kiedy mówię wyborów, to coś się we mnie gotuje, bo jedynym kandydatem po rezygnacji Tomasza Siemoniaka był Grzegorz Schetyna.
Grzegorz Schetyna dzisiaj zostanie ogłoszony przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.
No chyba, że większość osób zagłosuje na Tomasza Siemoniaka, który ciągle na karcie widnieje i to będzie odebrane jako głos przeciwko Schetynie. Nie będzie 51%. Nie będzie Schetyna.
Wydaje mi się, że będzie zdecydowana większość za Grzegorzem Schetynem, tym bardziej, że dwaj kandydaci, którzy ubiegali się o to stanowisko, czyli Borys Budka i Tomasz Siemoniak, zrezygnowali ze startu, ponieważ uznali, że najistotniejsze dzisiaj jest to, aby zewrzeć szeregi i sami uznali, że Grzegorz Schetyna jest lepszym kandydatem od nich na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj przed Platformą Obywatelską duże wyzwanie, ponieważ będziemy się przygotować do kongresu programowego. My będziemy odświeżać nasze propozycje programowe, tak aby były to atrakcyjne propozycje dla mieszkańców miast i miasteczek, ponieważ przed nami pierwsze wybory, czyli wybory samorządowe za 3 lata i do tych wyborów bardzo poważnie chcemy się przygotować.
Wie pan, że to jest w jakiś sposób wybór, umówmy się, średnio oferujący nowość, bo o ile Siemoniak, a zwłaszcza Budka, to byli kandydaci, którzy mogli nam zagwarantować cokolwiek nowego, jakiekolwiek nowe otwarcie, o tyle Grzegorz Schetyna to jest mniej więcej tak jak wybór Włodzimierza Czyżastego Weselda. Nie. Chodzi mi o to, że jest to osoba, która w partii jest od lat, która od lat dała poznać swoje poglądy. Ja nie zaprzeczę, że to jest absolutnie idealny, przepraszam za nieładne określenie, karbowy lub organizator. To pamiętamy z okresu, kiedy był sekretarzem generalnym, że spinał to i organizował wszystko tak, że chodziło jak w zegarku. No ale umówmy się, co to jest za nowość dla wyborcy?
Grzegorz Schetyna nie był przewodniczącym Platformy, nie nadawał tego głównego nurtu Platformie. Sam Donald Tusk mówił o nim jako o strategicznej rezerwie i dzisiaj ta strategiczna
mówił
rezerwa
też jako o liderze wewnętrznej
Platformy
opozycji.
Obywatelskiej zostaje uruchomiona. Ja się bardzo cieszę, ponieważ ostatnio, kiedy Grzegorz Schetyna...
Ale jak to rezerwa uruchomiona? To już tak źle jest, że trzeba rezerwę uruchomić?
No zawsze w każdej zespole jest tak, że mamy skład i skład rezerwowy. Naturalną koleją rzeczy jest to, że w przyszłości rezerwy stają się pierwszym składem i dzisiaj jest tak, że te rezerwy stały się pierwszym składem, a pamiętamy, jak Grzegorz Schetyna zakładał Platformę Obywatelską, też był wtedy w pierwszym składzie, natomiast miał czas też na to, żeby analizować sytuację, jaka ma miejsce w Polsce, aby rozmawiać z mieszkańcami Polski, jeździł dużo po Polsce.
Ale ja pytałam, co nowego?
Nowe będziemy przedstawiać się niedługo na kongresie programowym, natomiast dzisiaj ważne jest to, aby Platforma wyciągnęła wnioski z wyborów 2014 roku.
Panie pośle, wejdę panu słowo, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, bo jeżeli wyborca słyszy, ja pytam o to, co nowego, jaką nową jakość zaoferujecie, a ja słyszę, że o tym będziecie mówić na kongresie,
na kongresie w czerwcu chcemy przedstawić całościowy program. Natomiast już dzisiaj widać, co robi Platforma Obywatelska, bo Platforma Obywatelska to nie jest partia, która gdzieś tam zimuje. My jesteśmy aktywni w samorządzie. W Łodzi realizujemy in vitro. W Łodzi realizujemy rewitalizację. W Łodzi cały czas chcemy, aby rozwijać dojazdy do autostrad. Pokazujemy, że możemy żyć w nowoczesnym państwie. Przeciwstawiamy się temu, co robi dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, czyli to jest to działanie przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, przeciwko w ogóle naszej Konstytucji. To nie ma z naszej strony zgody na to, żeby zmieniać Konstytucję Rzeczpospolitej, bo to jest akt, który przyjęliśmy kilkanaście lat temu, jest dobrym aktem i powinien służyć nam jak najdłużej. Poza tym protestujemy przeciwko temu, co się dzieje dzisiaj w Polsce i przez co my płacimy już jako obywatele, bo przecież już banki podnoszą opłaty, tak? Mamy podatek bankowy, agencje ratingowe obniżają rating Polski, co oznacza, że będziemy mieli droższe kredyty, zarówno jako Polska, jako samorządy, bo to także ma wpływ na Łódź. Łódź również
miała obniżony
rating przez to, co wyprawia dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość w rządzie.
A handel w niedzielę i ten podatek 1,9?
Handel w niedzielę to bardzo ciekawa propozycja dla wielu osób, ponieważ też będą miały wolne. Natomiast jest pytanie, czy to wolne nie przerodzi się w bezrobocie. I chciałbym posłuchać opinii specjalistów od rynku pracy, przedsiębiorców, ale także organizacji pracowniczych, ponieważ wielu analityków twierdzi, że stracimy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w Polsce przez to, że zamkniemy handel w niedzielę. Pytanie, co z tymi ludźmi?
Dobrze, a ja wrócę do tematu kluczowego, czyli Grzegorza Schetyny. Wie pan, że ta, jakby to ująć, to przezwisko nieoficjalne, Grzegorz No Mercy Schetyna jest, absolutnie powszechne. I stąd moje pytanie. Czy sądzi pan, że postaci takie jak Cezary Grabarczyk, kiedyś przypomnę, twórca tak zwanej spółdzielni, która była w kontrze do schetynowców, że na przykład Jacek Protasiewicz, który przy pomocy Donalda Tuska wyrugował z przywództwa Schetynę na Dolnym Śląsku, oni mają jeszcze czego szukać w Platformie?
Kiedy rozmawiałem niedawno z Grzegorzem Schetyną, sam mówił mi, że Platforma jest partią szeroką, partią ze skrzydłami, partią, która potrzebuje wartościowych ludzi. I takimi ludźmi jest m.in. Cezary Grabarczyk czy Jacek Protasiewicz. Ja nie widzę możliwości, aby takie osoby, które są kluczowe dla Platformy, nie funkcjonowały nadal, tym bardziej, że mają dobre pomysły. Cezary Grabarczyk jest bardzo dobrym parlamentarzystą, bardzo aktywnym posłem i jego miejsce w Platformie jest, było i będzie.
A myśli pan, że on sam się na to zgodzi?
Cezary Grabarczyk?
Tak.
Proszę pytać Cezarego Grabarczyka, natomiast
ja pytam, co pan myśli, bo Grzegorz Schetyna od dawna powtarza, że jest patriotą Platformy. Ale czy Cezary Grabarczyk zgodzi się na to, by podporządkować się swojemu do niedawna największemu rywalowi?
Z tego, co czytałem w gazetach, to tak. I nie wydaje mi się, żeby było jakikolwiek rozdźwięk. Dzisiaj Platforma naprawdę jest zwarta. Stanowimy zespół, każdy zna swoją rolę. Są posłowie, są samorządowcy. Są także działacze, którzy w wielu miastach, miasteczkach, ale także wsiach codziennie spotykają się z mieszkańcami. Tworzymy nowy program, ale także analizujemy to, co się dzieje na bieżąco w polityce. Jesteśmy aktywni.
Myśli pan, że kiedy Grzegorz Schetyna zostanie przewodniczącym, to będzie dochodziło do takich sytuacji, jak to chaotyczne wychodzenie z głosowania podczas obrad nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, albo taka historia, jak w minionej kadencji, kiedy to kilkoro posłów PO nie stawiło się tak po prostu na głosowanie nad Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Bo to były wtopy, nie
oszukujmy
się. Takich
sytuacji nie będzie. Dzisiaj potrzebny jest twardy zawodnik na twarde czasy. Jarosław Kaczyński to nie jest zawodnik klasy lekkiej. My potrzebujemy naprawdę silnego takiego atakującego, który jest w stanie być liderem opozycji, bo dzisiaj opozycja potrzebuje swojego lidera i taką osobą jest właśnie Grzegorz Schetyna.
I myśli pan, że będzie równie silny jak Jarosław Kaczyński?
Jestem przekonany, że Grzegorz Schetyna jest silniejszy od Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ ma lepszy charakter. Nie jest osobą z kompleksami. To osoba, która walczyła o to, aby w życiu publicznym działo się lepiej. I Grzegorz Schetyna nie wchodzi nikomu do domu, nie chce nikomu zmieniać życia. To po prostu normalny polityk, który chce żyć w takim wolnym, demokratycznym państwie. I chciałbym, aby Grzegorz Schetyna w przyszłości był premierem rządu.
Zobaczymy. Bez wątpienia długo na to czekał. Zmienimy temat na bardziej, mam wrażenie, nam bliski. Anna Zalewska, minister edukacji, zapowiedziała, że będzie cofała rozporządzenie poprzedniego rządu Platformy i PSL-u dotyczące zakazu tak zwanego śmieciowego jedzenia w szkołach. Ja nie twierdzę, że chipsy wrócą do szkół, bo tego nie twierdzi także pani minister. Ja nie mam podstaw, żeby tak twierdzić. Natomiast bez wątpienia można założyć, że te normy soli, cukru, ten obowiązek słodzenia miodem, drożdżówki, że to wszystko do szkół powróci, bo jak mówiła wcześniej pani minister, dochodziło do na przykład dilerki chipsami. Jak pan ocenia tę decyzję? Czy wy jako radni zamierzacie w jakiś sposób o to zdrowe jedzenie, do którego chyba uczniowie się już przyzwyczaili, o to zdrowe jedzenie w szkołach walczyć?
Zdrowe jedzenie jest bardzo ważne, ponieważ istotna jest dieta naszych dzieci. Ważne jest to, co dzieci jedzą, ponieważ w szkole nabierają pewnych nawyków żywieniowych. I oczywiście pojawienie się chipsów i innych niezdrowych pokarmów w szkołach nie jest wskazane. I mam nadzieję, że nowy minister Prawa i Sprawiedliwości nie doprowadzi, że te chipsy znowu się pojawią. Ja rozumiem,
ale co
że...
wy możecie zrobić, gdyby na przykład wróciły pączki, gdyby solić można było więcej, bo wszyscy wiemy, że to jest niezdrowe.
Znaczy, generalnie to jest tak, że z tym soleniem, to myślę, że parę osób trochę przesadziło, ponieważ
to prawda, bo tam chyba wyszła 1/10 łyżeczki soli na cały obiad.
Nie, tam można solić. Generalnie chodziło o to, żeby nie dosalać. W wielu szkołach na stolikach stały solniczki i wiele dzieci dosalało sobie już przygotowane potrawy. Główna idea była taka, aby nie dosalać gotowych już potraw. Natomiast wiem, że niektórzy próbowali ośmieszyć te przepisy i wręcz w ogóle nie chcieli podawać soli, na przykład do zupy. No to jest niemożliwe, żeby przygotowywać posiłki, przecież niektóre bez soli. Pamiętajmy, że najważniejszy jest umiar i my będziemy zabiegać o to, aby ta dieta była jak najbardziej zdrowa.
No dobrze, a czy wy możecie, czy macie jakiekolwiek możliwości manewru, gdyby taka, a nie inna decyzja w resorcie zapadła, czyli gdyby to rozporządzenie cofnięto?
Czy my będziemy oczywiście apelować do dyrektorów szkół, aby...
No bo wejdę w słowo, możecie się rejtanem w drzwiach szkoły rzucić i nie wpuścić tego śmieciowego jedzenia.
Znaczy w momencie, kiedy są sklepiki, to możemy oczywiście apelować, natomiast pamiętajmy, że mamy no, wolność działalności gospodarczej, my też nie możemy ograniczać asortymentu, natomiast...
Ograniczyliście poprzednim rozporządzeniem.
Ale ministerialnym. Natomiast radni i samorząd nie mają takiej mocy sprawczej, aby wpływać na to, co jest w sklepikach szkolnych.
Króciutko jeszcze, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki będzie klinika referencyjna, która ma walczyć z niepłodnością w zasadzie poprzez diagnostykę i myślę też wsparcie psychologów, badania oczywiście laboratoryjne, natomiast bez in vitro. To jest dobry krok? Bo rząd, jak wiemy, z in vitro rezygnuje.
Rząd z in vitro rezygnuje, to jest bardzo zły krok, natomiast wydaje mi się, że każdy sposób leczenia, medyczne leczenie niepłodności jest bardzo dobry. Czy musi być in vitro? Wiele jest klinik w Polsce, które to in vitro będą realizowały.
Tyle, że odpłatnie. Dziękuję bardzo. Tomasz Kacprzak, szef Łódzkiej Rady Miejskiej i wiceszef Łódzkiej Platformy, był Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo.